Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, w koszuli hawajskiej. Czy facet wygląda po męsku w koszuli hawajskiej? Facet wygląda po męsku nawet bez koszuli hawajskiej, albo w sukience, albo proszę na Szkota popatrzeć, w spódniczce. Facet zawsze wygląda po męsku, a w koszuli hawajskiej do tego wesoło wygląda. www.cejrowski.com/sklep, tam są moje koszule hawajskie, ale można dowolną założyć i facet zawsze wygląda po męsku. Natomiast chłoptaś, Piotruś Pan i inne takie ciamciaramcie, no, nie wyglądają po męsku nawet w zbroi. Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski.com, łamane przez koszulę, kod LATO.
Dzień dobry, czy się słyszymy?
No ja panią słyszę, proszę pani. Przepraszam, że się włączyłem w ostatniej chwili, ale zbierałem informacje dotyczące Elona Muska.
O, to bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że będziemy mogli też przekazać je słuchaczom Radia Wnet. Najważniejsze, że pan jest, a dzisiaj można powiedzieć bardzo dużo ciekawych tematów przed nami. Wielki reset, tak pomyślałam, że można przedstawić.
Wypuściła pani już sygnał audycji?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Ale nie słyszałem, czy był sygnał.
Jeszcze nie było sygnału. To jeszcze może zaczniemy tak, jak powinno być od początku. Punktualnie godzina 18. Studio Dziki Zachód.
Studio Dziki Zachód.
No właśnie.
No i czytałem doniesienia w Polsce dotyczące tego, że się Elon Musk albo Elon Musk wycofał z interesu z Twitterem i konserwatyści zaczęli załamywać ręce, bo on jest wolnościowcem. Prawdopodobnie jest wolnościowcem dlatego, że ma 9 dzieci, czego wcześniej nie wiedziałem. Wczoraj się dowiedziałem w komentarzach. Ktoś taki chce zadbać o świat na przyszłość. Tak jak Donald Trump ma kupę dzieci i wnuków i chciał zadbać o świat na przyszłość. Natomiast jak ktoś ma nieuporządkowaną rodzinę albo jest singlem, to interesuje go koniec własnego nosa przez całe życie. I to nawet nie jest jego wina, tylko to może być po prostu jego cecha, bo nie doświadczył czegoś takiego jak kroczące kolejne pokolenia, że chcemy wybudować dla swojego syna, a potem on tam buduje kolejne domy i kształci swoje dzieci. Ludzie, którzy nie mają takich doświadczeń, nie dbają o świat do przodu, tylko dbają o świat dookoła siebie, ten współczesny. No więc Elon, wyczytałem, z 9 dzieci, to już jest sukces we współczesnym świecie. On się wcale nie wycofał z interesu z Twitterem, więc konserwa, ci wszyscy, którzy tępieni byli w Polsce, bo to nawet nie chodzi o konserwę, tylko o ludzi, którzy publikowali badania naukowe dotyczące masek. Badania istniejące w przyrodzie przed COVID-em. Badania, które występują w podręcznikach, z których uczymy na przykład w Polsce studentów medycyny. Dotyczące tego, że maski nie dają. Zakłada się je w sali operacyjnej, ale tak normalnie na ulicy. One nic nie dają. W środkach komunikacji w Japonii były stosowane już chyba w latach 70. Ludzie zakładali maski, takie niby bardzo czyste społeczeństwo. O Japonii też może coś powiemy. Więc osoby, które publikowały tego typu informacje, mówiąc, ale zaraz, to kiedy zmieniliśmy pogląd w tej sprawie? Albo kiedy zmieniliśmy pogląd w takiej sprawie, że populacja zaszczepiona ona jest lepsza od populacji, która wykształci naturalną odporność i będzie zawsze gotowa do walki z tym konkretnym wirusem. Kiedy to się zmieniło? Osoby, które zadawały zwyczajne pytania, lekarze, to niekoniecznie konserwa musiała być, niekoniecznie były tępione na Twitterze. No, najbardziej radykalny przykład to to, że urzędującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych zamknięto Twitter i Musk się zdenerwował i powiedział, tak to nie ma być. Ja do Ameryki przyjechałem, bo tutaj jest pierwsza poprawka do konstytucji gwarantująca wolność słowa i chciałbym, żeby wolność słowa funkcjonowała na Twitterze, który nas uzależnił jako populację świata od siebie. No i dlatego się zabrał za kupowanie. A teraz, kiedy to kupowanie zostało zawieszone na haku, to nie jest odwołany biznes, no to się ludzie martwią, bo nie rozumieją, o co chodzi. Otóż Musk powiedział, że złożył Twitterowi ofertę handlową na konkretne sumy pieniędzy w miliardach, tam 40 parę chyba miało być, i w związku z tym, że podszedł do interesu, a druga strona też podeszła do stolika, to ta druga strona była zobowiązana przekazać dane dotyczące firmy, czyli tego, co kupuję. Bo ja, przychodząc z ulicy, nie znam bebechów firmy, nie znam stanu jej posiadania, nie wiem, na przykład, mówił Musk, ile tam jest kont na Twitterze prawdziwych, aktywnych, czyli co ja kupuję. Czy ja kupuję miliony martwych kont, albo automatycznych butów takich, które same rozsyłają tweety, czy ja kupuję pakiet żywych ludzi, ilu ich jest. Chcę wiedzieć. No i jak się podchodzi do interesu, to ta druga strona ujawnia pewne dokumenty, które publiczne nie są. I Musk stwierdził, że go oszukano, że nie podali mu prawdziwych informacji, a w innych sprawach podali mu niekompletne. I on powiedział, to ja odchodzę od tego stolika. A oni już teraz się uzależnili od tej oferty jego i na giełdzie coś się stało, oni Twitter, i w związku z tym chcą go podać do sądu. Nie możesz się wycofać z tego interesu, tylko musisz go dokończyć.
Tak, bo chyba nie coś się stało, tylko faktycznie akcje spadają na łeb, na szyję, już prawie o połowę.
Tak, i jak Musk się wycofuje z tego interesu, to spadają jeszcze bardziej i oni w związku z tym teraz będą prawdopodobnie nastąpi ugoda sądowa. Bo Musk powiedział, oszukali mnie, ja zgromadziłem sporą kupę pieniędzy w dobrej wierze, a oni mi nie pokazali papierów, kota w worku nie mam zamiaru kupować, więc chłopcy, albo mi powiecie, co tam jest naprawdę w tym Twitterze, jakie macie algorytmy, kogo blokują i w jaki sposób, i jak szybko można te algorytmy wycofać, tego typu pytania padały. No albo ja nie kupię w ciemno takiej kasy, takie stosy kasy wykładając. To jest budżet państwa.
Tak, a Elon Musk też jest znany z takich zagrywek. Ja pamiętam, że w zeszłym roku była taka sytuacja, że dyrektor Światowego Programu Żywnościowego powiedział, że gdyby Elon Musk przekazał większą część swojego majątku, wiadomo, mówimy o najbogatszym człowieku na świecie, to mógłby zlikwidować głód. No i wtedy Musk powiedział, że chętnie to zrobi, pokryje całość tej kwoty, jeżeli tylko będzie mu przedstawiony cały plan i takie rozliczenie, w jaki sposób ONZ faktycznie działa, aby ten głód na świecie zlikwidować.
No tak, może ten facet, który gadał, miał na myśli, że na tydzień zlikwiduje głód, bo nakarmimy wszystkich i potem interes padnie. To jest koncepcja marksistowska. To już Lenin taką rewolucję robił. Zabrać ziemię, całe bogactwo i środki produkcji burżuazji oraz błękitnokrwistym, czyli arystokracji, zabrać im wszystko i rozdać ludziom. No jak się zabierze fabryki właścicielom tych fabryk, którzy mają 9 dzieci albo w tamtych czasach kilkanaście, tam już było 19 mogło być, jak im się zabierze tej produkcji, to oni tam kawałeczek swojego majątku ocalą. Może im się uda uciec przed Feliksem Dzierżyńskim, nie stracą głowy. No, jakoś się obronią gdzieś na zachodzie. Natomiast ta fabryka stopniowo upadnie. Bo jak jest wielu dyrektorów, a nie ma żadnego właściciela, to interes musi paść. No więc te propozycje, że a niech Musk rozda wszystkie swoje pieniądze, one prowadzą do tego, że będzie musiał zlikwidować całą masę miejsc pracy, nie będzie programu kosmicznego, innych rzeczy, bo on rozda pieniądze, żeby przez tydzień ludzie pojedli. To typowa lewacka propozycja bez zaplecza w rachunkach.
To kiedy
teraz proszę się nie martwić, domykam temat, proszę się nie martwić. Te negocjacje trwają i ostatecznie przy stoliku sądowym prawdopodobnie Twitter zmuszony będzie do tego, żeby pokazać wszystkie papiery, a dzięki temu Elon Musk wynegocjuje niższą cenę. On wyłożył tyle pieniędzy, ile chcieli. I podeszli do stolika, a teraz się z nimi targuje i zapłaci im połowę w związku z tym, że no chłopcy, w wyniku waszych działań akcje na giełdzie spadły tak dramatycznie, że już nie jesteście tyle warci i pierwszego dnia, kiedy was grzecznie prosiłem o ujawnienie danych. Amen.
W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, /sklep. I pachnie.
Amen, no właśnie, to jest może dobry też moment, skoro wspomniał pan o likwidacji miejsc pracy, o przejmowaniu własności prywatnych, żeby przejść do tematu protestów w Holandii. Władze twierdzą, że trzeba ograniczać emisję azotu, metanu, to jest powtarzane też oczywiście za polityką unijną. Te mają być głównie powodowane przez wielkie zwierzęce hodowle, ich jest bardzo dużo w Holandii. Hodowcy twierdzą, że to oczywiście gradzież ich mienia. No, mówi się już głośno o tym, że ta sytuacja ma drugie, a może nawet i trzecie dno. A co pan o tym myśli?
No, jeżeli Holandia chce likwidować emisję azotu, to znaczy, że działa razem z Putinem, który rozwala zakłady azotowe produkujące nawozy na cały świat. To mi śmierdzi jakąś zagrywką typu kolejny reset, tylko my nie znamy całego scenariusza, znamy tylko tytuł. No bo skąd nagle teraz Holandia, która w koszmarnych kłopotach się narastających w dodatku znajduje w ramach całej Unii Europejskiej, no bo energii nie będą mieli, ropa, gaz, wszystko poodcinane, wojnę mamy i oni akurat teraz wymyślają sobie, że będą się zajmowali konfiskatą mienia? Bo jeżeli na swojej ziemi, prawo własności święte, chcesz coś produkować, a państwo ci zabrania, to jest konfiskata mienia. Dokładnie taką samą konfiskatą mienia, tylko w wielu przypadkach czasową, były lockdowny. Masz, człowieku, jakiś zakład pracy, masz restaurację, masz hotel, masz fabrykę gwoździ, ale państwo ci zabrania produkować. No to jest konfiskata mienia. Nie możesz dysponować swoim majątkiem swobodnie. No a im jeszcze chcą prawo własności to papierowe też zabierać. Czyli jeżeli masz gospodarstwo i się nie wycofasz z działalności gospodarczej jako rolnik i nie wiem, co ci rolnicy tam mają zrobić. Trawniki założyć? Czy sprzedać działki pod budowę? Bo też się o tym pisze, że tam oni chcą, w Holandii mają stale mało ziemi i sobie pomyśleli, że w takim razie zmniejszymy produkcję rolną i tam może tereny budowlane z tego zrobimy, albo jakie kolejne lotnisko wybudujemy, albo coś, zabrać tym chłopom ziemię dobrą. W sytuacji, gdy jednocześnie Holandia się strasznie martwi na forum Unii Europejskiej i ONZ-u głodem światowym, że w wyniku wojny na Ukrainie nie wypłynęły te ziarenka wszystkie na siew i nawozy do Afryki nie popłynęły, będzie głód światowy, no to Holandia ze swoim wielkim sercem powinna zwiększać produkcję rolną na tym terenie, który ma do dyspozycji maksymalnie, żeby ratować populację świata przed głodem i śmiercią.
A ja tylko wejdę panu w słowo, bo to warto powiedzieć. W zeszłym roku Holandia wysyłała za granicę produkty o wartości 70 miliardów dolarów i to dawało jej na liście największych eksporterów żywności na świecie drugie miejsce, zaraz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest małe państwo, ale naprawdę, jeżeli chodzi o ten eksport żywności, no to kolos.
No tak, tylko że częściowo do eksportu żywności holenderskiego doliczamy też to, co oni produkują na polskiej ziemi. To są takie sztuczki księgowe. Holandia posiada ziemię nie tylko na swoim terenie wewnątrz granic holenderskich. Ogromne latyfundia. I to tydzień temu chyba wspominaliśmy, że Niemcy i Holendrzy pokupowali te najlepsze ziemie tam na terenie koszalińskim i tak dalej. Te ogromne PGR-y i tam uprawiają swoje rzeczy i wcale nie muszą tego sprzedawać w Polsce, tylko pakują w skrzynki i wywożą gdzieś. I to się liczy też jako eksport Holandii i zarobek holenderski. Więc tak, to państwo się usadziło w dobrym miejscu. Kiedyś diamentami handlowali na taką skalę, że mieli armadę konkurującą skutecznie na pewnych terenach z brytyjską bądź z hiszpańską. Takie małe państewko, a się tak się uplasowali sprytnie. To są spryciarze. Natomiast przejmowanie gospodarstw indywidualnych, rekwizycja ziemi, no to jest komunistyczny pomysł, to pasuje do resetu i to niszczenia klasy średniej. Bo ci rolnicy, nawet jeżeli przekraczają swoim rozmiarem czy rozmiarem swojej produkcji nasze wyobrażenia o klasy rolniku, to oni w ramach holenderskiego systemu to są średniaki. I może chodzi o to, żeby im zabrać ziemię, a potem się rozmyślić. Nastąpił głód i za 2 lata już nie oddadzą tym upadłym rolnikom, którzy się wycofali z działalności, tylko no dobra, to sprzedamy to jakiejś korporacji, która je na większą skalę i jest akurat, ups, po sąsiedzku.
też jest to jakieś spojrzenie. Ja znalazłam jeszcze jedną ciekawą rzecz. No, pojawiły się to komentarze, że przez likwidację farm władze właśnie chcą odzyskać część terenów pod inwestycje. Pan też o tym przed momentem wspomniał, ale to jest też ciekawe, że Holandia jest trzecim krajem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o działalność i o budowanie tych farm fotowoltaicznych. I to też wiadomo, że tak naprawdę na całą transformację energetyczną i w szczególności teraz na fotowoltaikę są przeznaczane największe pieniądze w Unii Europejskiej.
Tak, i w związku z tym, że to są pieniądze zarobione w Unii Europejskiej bądź pożyczone przez Unię Europejską bądź państwa należące do tej organizacji okropnej, moim zdaniem, kogo finansujemy? Finansujemy Chińczyków. Bo to oni produkują całą fotowoltaikę, mają kontrolę nad światową produkcją baterii poprzez pierwiastek taki jak lit, który jest do naszych bateriek potrzebny. Tutaj ukłon w stronę polskich inżynierów. Proszę natychmiast wymyślać baterie oparte o coś innego. To nie jest jedyna koncepcja. Myśmy się zapędzili z telefonami komórkowymi, komputerkami i tak dalej w bardzo wydajne te małe bateryjki. Może trzeba poszukać albo trochę większej, trudno, będzie komórka ważyła dwa razy tyle, albo jakiegoś kompletnie innego systemu, który się będzie ładował. Nie wiem, może się ładować od ruchu tyłka. Jak człowiek na tyłku komuje i kręci tyłkiem, to może się ładować. Były takie zegarki kiedyś, które się nakręcały od ruchu przegubów, od machania ręką. Więc natychmiast trzeba uruchomić przeciwko Chińczykom myślenie, dobra, teraz jesteśmy zapędzeni w produkcję tych baterii i oni mają monopol światowy na produkcję baterii, które nam wszystkim są potrzebne do naszych technologii. No ale to trzeba jakoś się wymiksować z tego. Holandia w tej chwili, Unia Europejska finansują Chiny. Idąc z pieniędzmi w fotowoltaikę.
No ale to pytanie teraz, kto na tym musi zarabiać? No bo nie wierzę w to, że nie ma żadnej refleksji, jeżeli chodzi o polityków unijnych. No cały czas mówimy o tym widmie wielkiego głodu. Ci ludzie przyjdą do Europy, jeżeli chodzi o Afrykę Północną czy o Bliski Wschód. Cały czas mówimy o zielonej transformacji, która, jak wiadomo, jeżeli chodzi o rolnictwo, no to powoduje zmniejszenie produkcji żywności, czyli zaburzenie tego bezpieczeństwa właśnie, jeżeli chodzi o żywność. No to nie ma takiej refleksji wśród polityków unijnych, może oni są oderwani zupełnie od rzeczywistości, bo tak dużo zarabiają, czy może być też tak, że po prostu konkretnie na tym zarabiają?
No ale oczywiście, że są oderwani od rzeczywistości, żyją w swoim bąblu. Ta przewodnicząca Unii Urszula, ona poleciała samolotem odrzutowym w ramach walki o zielony klimat z Wiednia do Bratysławy albo na odwrót, linii prostej 50 kilometrów, musiała odrzutowcem polecieć. A nie kolejką elektryczną na przykład, albo samochodem elektrycznym nie pojechała, bo on się śpieszyła, czy nie wiem co. To moim zdaniem z wsiadaniem do samolotu i wysiadaniem dłużej trwa samolot, ale widocznie tej wielkiej pani, to jest księżna Europy, bardziej pasowało z samolotem, tak jak królowa brytyjska jeździ karocą. Nie dlatego, że jest szybciej, tylko dlatego, że jest karocą. Moim zdaniem żyją we własnym bąblu, to po pierwsze, a po drugie pani chciałaby, żeby tam była jakaś refleksja. A w czym? Refleksja się odbywa w mózgu, w sercu i w sumieniu. Czyli refleksja, że coś robię źle, albo że moje działania będą miały złe skutki dla innych. No to musi być jakiś rodzaj tam empatii, czyli tu serce jest potrzebne, sumienie jest, nie krzywdzę innych w celu uzyskania korzyści dla samego siebie. U polityków moim zdaniem nie występują te trzy elementy, czyli rozum nie występuje, mózgi mają, ale to małpa i delfin też mają mózgi. I nawet mają bardziej wydajne mózgi delfiny od ludzkiego mózgu oraz te oktopusy, czyli jakżeż to po polsku się mówi, proszę pani, takie zwierzątko w morzu, które pływa. Mątwy i te inne, co mają dużo odnóży, dziesięcionogi, nie? Ośmiornica ma 8 nóg i jeszcze są dziesięcionogi takie wielkie. Naukowcy stwierdzili, że wydajność tej maszyny, jaką jest szara komóra w głowie, mózgi, są lepsze od człowieka, u delfina i u tych żyjątek wodnych, więc samo posiadanie mózgu jeszcze nic nie gwarantuje. W tym mózgu trzeba mieć rozum, a rozum wynika z duszy, a politycy zagłuszają duszę sobie. 3G, nie mają rodzin.
No, no ale to by tak
było. Mózgi mają, ale rozumu brakuje.
YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com/patron.
No tak, ale to tylko europejscy politycy, bo jak tak spojrzymy, nawet z perspektywy ostatnich 10 lat, bo tak, no szalona polityka klimatyczna, likwidowanie rolnictwa, tak naprawdę mówimy o właśnie zawłaszczaniu własności prywatnej, a nie robią tego Chiny, nie robią tego Indie, nawet nie robi tego tak naprawdę Rosja czy Stany Zjednoczone, jak spojrzymy tak na ostatnie kilka lat i na taką politykę tak naprawdę, tak, która no, idzie w stronę no, takiej samozagłady.
Tak, to jest sekta klimatyczna, a sekty mają bardzo często taką cechę, że idą w kierunku samozagłady. Sławny przykład w Waco, to w Teksasie chyba, w Ameryce. Sekta, która szła na samozniszczenie, odwołuje się do tego, bo nawet filmy powstały jakieś. Wiele sekt idzie do samozagłady. Taka jakaś jest ich cecha. Jak sekta, czyli bez Boga, w pozycji Boga ustawiamy na przykład naturę, albo klimat, albo coś takiego, to prowadzi nieuchronnie do zagłady, bo sekta wyłącza mózg. Liczy się tylko ideologia. Ma być na wszelką cenę. Zabierzemy rolnikom ziemię, poustawiamy panele, nieważne, że Chińczycy te zarobią na tym, bo my ustawiamy panele i wiatraczki. Nieważne, że ta technologia, którą na przykład Biden w Stanach Zjednoczonych promuje, on chce odejść całkowicie od ropy i gazu i od węgla i przejść na wiatraczki i na panele, na zieloną energię, jakąkolwiek. Jest mu obojętne jaką. I zanim doszedł do punktu, w którym jest w stanie zapewnić dość prądu za pomocą wiatraczków, to już wyłączył ropę i gaz. A my nie będziemy w stanie jeszcze przez 100 lat zapewnić prądu rozwijającej się cywilizacji tyle prądu, żeby to wiatraczki i fotowoltaika wyprodukowały. Skoro więc, myśli sekta, nadrzędnym celem jest likwidacja ropy, gazu i węgla i przejście na wiatraczki, a jednocześnie nie możemy przejść na wiatraczki i robić tyle prądu z węgla, ropy i gazu, to co robimy? Zmniejszamy zużycie prądu w takim razie. Przykręcimy ludziom śrubę. Macie się, to w Niemczech chyba, tak, że zimą będzie się wolno ogrzewać tylko do 17 stopni Celsjusza. I nieważne, że grypy dostaniecie, że koronawirusa dostaniecie, że będziecie się trzęśli z zimna we własnych domach, mając katarę i kaszle. Nieważne, że się nabawicie od tego zapalenia płuc. Nieważne jest wszystko. Ograniczamy zużycie, bo nasza sekta mówi, że mamy ograniczać emisję.
Tutaj jeszcze dodatkowy czynnik to oczywiście ta wieloletnia już polityka totalnego uzależnienia się niemieckiej gospodarki od rosyjskiego gazu, no i też teraz po prostu efekt.
Ja nie wiem, czy to jest uzależnienie się, czy współpraca, którą pamiętamy jeszcze z czasów Katarzyny Wielkiej. Niemcy i Rosja są w spółce. Zawsze były. Hitler ze Stalinem byli w spółce przez dłuższy okres niż byli w konflikcie. Przecież niemieccy inżynierowie jeździli do Rosji produkować broń w czasach, gdy po I wojnie światowej Niemcy miały zakaz produkcji broni, rozwoju armii i tak dalej, po tym, co zrobili światu w czasie Wielkiej Wojny, I wojny światowej. No to się dogadali ze Stalinem elegancko, że to u nich tam będą robić. I ci inżynierowie tam pojechali, ruskiej władzy, jak najbardziej niedemokratycznej, komunistycznej, która pakowała miliony ludzi do obozów koncentracyjnych, do łagrów, sprzedawali wszystko, byli w spółce. I oni są zawsze w spółce z Rosją. Moim zdaniem to jest nadal spółka, to, że się co jakiś czas pojawia konflikt. W każdej spółce, tak jak w małżeństwie, pojawia się kłótnia co jakiś czas, ale małżeństwo trwa pomimo tej kłótni. Więc to nie jest uzależnienie się, tylko to jest spółka. My wam to, wy nam tamto. My was finansujemy, żyjecie tylko wy, Rosja. Żyjecie tylko z gazu i ropy, to my będziemy od was dużo kupować. A dzięki temu zróbmy jeszcze jakiś inny interes. Na przykład zgniatanie Polski, bo to jest nasza strefa wpływów. I podzielimy to sobie. No kiedyś były zabory, teraz to będzie głupio wyglądało, ale to my wciągniemy, my Niemcy, Polskę do Unii Europejskiej, to będzie nasza, to podzielimy się. Moim zdaniem to jest spółka, a nie uzależnienie.
Tak myślę, że mogłabym jeszcze tutaj polemizować, bo z drugiej strony to, że teraz jednak każą, już przygotowują się na przyszłą zimę i każą oszczędnie ogrzewać swoje mieszkania, no to świadczy o tym, że być może, chociaż też nie do końca się ta polityka zmieniła, bo jak obserwowaliśmy ten konflikt ukraiński i politykę właśnie Berlina, no to nie dało się nie zauważyć tego, że dopiero już tak przyciśnięci do ściany i tak naprawdę dlatego, że Ukraina bardzo tą wojnę wygrywała od początku medialnie, zaczęli reagować, że pierwsze te tygodnie były takie, jakby faktycznie Berlin czekał na to, że będzie mógł cały czas dalej z Rosją dealować. No ale tak myślę, bo jest godzina 18:23 i może też czas na chwilę muzyki.
A proszę bardzo, jeszcze miałem zareklamować, uwaga, reklamuję teraz, nową audycję na czas lata. We czwartki o 11:10 audycja podzwrotnikowa będzie leciała w Radiu Wnet. Więc proszę sobie, jadąc samochodem na wakacje, można nie włączając internetu, normalnie z eteru złapać tam, gdzie Radio Wnet ma zasięgi. Audycja podzwrotnikowa we czwartki o 11:10. Natomiast nie przyniosłem dzisiaj tych tropikalnych rytmów, bo miałem z panią premierową audycję robić i robimy właśnie ją. To pomyślałem, że pod kobietę będzie pierwszy utwór. Cztery babeczki będą śpiewać. Pani może się dołączyć i gwizdać poza mikrofonem. Bye!